Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Minister zdrowia Marian Zembala w ostatnich dniach urzędowania przedłoży rządowy projekt finansowania in vitro z budżetu państwa. Podatnicy mają za to zapłacić nawet 300 milionów złotych do 2019 roku. Strona rządowa podkreśla, że po przejęciu władzy PiS będzie mogło zmienić obowiązujące przepisy, blokując finansowanie programu. Według ekspertów będzie to bardzo trudne, chociażby ze względu na pary, które są w trakcie leczenia. Inną kontrowersyjną decyzją resortu zdrowia ma być także odłączenie od Centrum Onkologii jego oddziału w Gliwicach. To skandaliczne działania, ocenił wicemarszałek Senatu z PiS-u Stanisław Karczewski.
Już pan prezydent Andrzej Duda na początku apelował do rządu o to, aby nie podejmować ważnych decyzji w końcówce urzędowania. Jeśli pan minister jeszcze nie podpisał tej ustawy, to bardzo proszę, aby jej nie podpisywał. Jeśli nie podjęto decyzji jeszcze o odłączeniu Instytutu Onkologii w Gliwicach od Instytutu Onkologii, to również się zwracam do Rady Ministrów i do pana ministra Mariana Zembali o powstrzymanie się od podejmowania tak ważnych decyzji.
Ustawa o in vitro, błędnie nazywana ustawą o leczeniu niepłodności, została przez Sejm przyjęta w czerwcu. Rządowy kopacz nie promuje natomiast skutecznej naprotechnologii, która jest rzeczywistym leczeniem niepłodności. W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podejmie decyzję o kandydatach na ministrów, powiedziała rzecznik tej partii Elżbieta Witek. Dziś odbyła się kolejna narada kierownictwa partii w sprawie kształtu przyszłego rządu. Socjolog Grzegorz Wiński mówi, że partia, która przygotowuje się do objęcia władzy, z pewnością rozważa szereg scenariuszy. Stąd narady i weryfikacja kandydatów do pełnienia ważnych funkcji w rządzie.
Sądzę, że to nie ma charakteru żadnej strategii PR-owskiej, natomiast jest to po prostu rzetelna praca Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, praca przy weryfikacji kandydatów i szereg spotkań z tymi kandydatami. Także naprawdę uważam, że należy się uzbroić w cierpliwość. Natomiast warte podkreślenia jest jeszcze jedno. To ma być rząd przełomu, rząd odbudowy Polski, a nie jakaś wspólnota ideałów lub przyjacielski okrągły stół.
W dalszym ciągu nie wiemy także, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Przedstawiciele PiS-u spotkali się już z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie kalendarza wyborczego. Z prezydentem rozmawiali prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, szef Komitetu Wykonawczego Partii Joachim Brudziński i wiceprezes Adam Lipiński. W Platformie Obywatelskiej trwa walka o stanowisko lidera partii. Minister Sprawiedliwości Borys Budka nie wykluczył kandydowania na szefa Platformy Obywatelskiej. Uzależnia swą decyzję od tego, czy potrzebna jest w partii tak zwana trzecia opcja, co, jak powiedział w jednej ze stacji radiowych, oznaczałoby zmianę pokoleniową w Platformie Obywatelskiej. Zdaniem Budki trzecia opcja powinna być wynikiem rozmów wewnątrz partii, a nie efektem deklaracji w mediach. Według niego szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej powinna być osoba, która zorganizuje sprawnie pracę zespołu ludzi największej partii opozycyjnej. Ocenił, że premier Ewa Kopacz jest jedną z takich osób. Ta cała sytuacja pokazuje, że Platformie Obywatelskiej zależy na władzy i wpływach, a nie na Polsce, powiedział poseł Andrzej Romanek.
W Platformie nie chodzi o dobrą, skuteczną działalność nawet w wymiarze opozycyjnym, ale jest tylko i wyłącznie walka o władzę. I o tę władzę włączyło się młode pokolenie, którego przedstawicielem jest pan minister Borys Budka. Oczywiście już starsi, jeżeli tak to mogę powiedzieć, działacze polityczni, jak chociażby Grzegorz Schetyna czy pani premier Ewa Kopacz, już zwalili mocno szable, już przygotowują zaplecze ku temu, żeby objąć władzę Platformy Obywatelskiej. Ja bym wolał, żeby Platforma Obywatelska skupiła się, tak jak sama deklaruje, na tym, aby recenzować chociażby, tak jak to czyniła Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, działania obecnego rządu, ale tu widać nie o skuteczne i dobre propozycje dla Polski chodzi, ale tylko i wyłącznie o przejęcie władzy.
Start w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli premier Ewa Kopacz i szef MSZ Grzegorz Schetyna. Nie ma jeszcze decyzji co do terminu wewnętrznych wyborów. Ma go ustalić Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej jeszcze w listopadzie. W Radiu Maryja dalsze informacje. Krakowski sąd orzekł, że ekstradycja reżysera Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczalna. Tłumaczył to zawartą przed sądem w Stanach ugodą z reżyserem. Zgodnie z nią, jak stwierdził sąd, Polański karę już odbył. Postanowienie o niewydaniu reżysera jest nieprawomocne. Prokuratura może się od niego odwołać do sądu drugiej instancji. Jeżeli sąd apelacyjny także uzna, że ekstradycja jest niedopuszczalna, ostatnie zdanie należeć będzie do ministra sprawiedliwości. Były prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że sąd przyjął jednostronnie stanowisko obrony jako punkt wyjścia dla wydania orzeczenia.
Traktowanie w sposób szczególny osoby, która ma bardzo wysoki status społeczny, rodzi podejrzenia, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju nadwrażliwością w interpretacji prawa, dyktowaną nie tyle względami prawnymi i merytorycznymi, ile właśnie pozycją osoby, której rzecz dotyczy, czyli pana Romana Polańskiego. Ja oczywiście uważam, że w tej sprawie potrzebna jest rzeczowa polemika ze strony prokuratora, który, ufam, odwoła się od tej decyzji. W tym sensie mogę powiedzieć, że mam wyższe zaufanie do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Mam okazję z nim też współpracować jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. I nie wydaje mi się, aby było możliwe, by tamtejsze sądy w sposób bezpodstawny domagały się bezdusznie ekstradycji Romana Polańskiego. Po prostu Stany Zjednoczone to taki kraj, gdzie nie ma przedawnienia dla tego rodzaju nikczemnych przestępstw, jakimi są gwałty wobec dzieci. Niezależnie kogo to dotyczy, rzecz powinna być rozstrzygnięta.
Z wnioskiem o ekstradycję Polańskiego zwróciły się Stany Zjednoczone. Reżyser został uznany przez sąd w Los Angeles za winnego czynu pedofilskiego. Przed ogłoszeniem wyroku opuścił Stany Zjednoczone, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim wtedy ugody. Również w piątek Polański czekał na wyrok, będąc na lotnisku. Według medialnych doniesień planował ucieczkę z kraju na wypadek niekorzystnej dla siebie decyzji sądu. Powinniśmy rozpocząć rozmowy na temat tego, jak długo Rosja będzie potrzebowała wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem, mówi mecenas Małgorzata Wasserman. To zadanie dla prezydenta, przyszłego rządu i prokuratury, dodała. Córka świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, który zginął 10 kwietnia 2010 roku, odniosła się do wypowiedzi rzecznika rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa stwierdziła, że wrak smoleński to nie suwenir i nie zostanie przekazany Polsce przed zakończeniem rosyjskiego śledztwa. Moskwa po raz kolejny przedłużyła dochodzenie do 10 marca przyszłego roku. Małgorzata Wasserman zwraca uwagę, że w Polsce od lat władze czy prokuratura mówią, że wrak czy oryginały czarnych skrzynek są niepotrzebne. Adwokat z przykrością odebrała ostatnie wypowiedzi strony rosyjskiej.
My żeśmy tego wraku nie mieli możliwości badania nawet przez kilka miesięcy we własnych laboratoriach, a Rosja twierdzi, że mimo upływu 5 lat dalej jest on potrzebny, w zasadzie już można powiedzieć 5,5 roku co najmniej. W związku z powyższym wydaje mi się, że powinniśmy rozpocząć taką rzeczową rozmowę na temat tego, jak długo oni go będą potrzebowali, jakie badania wykonali, ewentualnie czy ten wrak jest im dalej konieczny. Ja zdaję sobie sprawę z tego stanowiska. Tak chcę tylko, tak jak mówię, zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce od lat powtarzano, że wrak jest do niczego niepotrzebny. Będziemy na pewno robić wszystko, żeby go pozyskać z powrotem.
Niedawno także polskie śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej zostało przedłużone do 10 kwietnia przyszłego roku. W katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Rosja i Niemcy zacieśniają współpracę w kwestii energetyki. W najbliższym czasie Berlin i Moskwa powołają wspólną agencję energetyczną. Z medialnych informacji wynika, że rosyjska agencja energetyczno-techniczna oraz niemiecka DENA mają wymieniać się doświadczeniami z zakresu nowych technologii. Eksperci podkreślają, że Niemcy rozgrywają swoje interesy kosztem innych państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Poseł Adam Abramowicz, członek Sejmowej Komisji Gospodarki, zauważa, że niemiecki rząd wzywa nas do solidarności w sprawie na przykład emisji gazów cieplarnianych, a teraz pomija swoich partnerów.
Niemcy muszą wiedzieć, że jeżeli my jako Polacy mamy wspólnie działać na arenie gospodarczej, no to oczekujemy takiej samej solidarności ze strony Niemiec. Nie może być tak, że jest budowany Nord Stream w poprzek interesów innych krajów, no głównie Polski, i że są prowadzone oddzielne rozmowy. Albo tak, albo tak. W najbliższych dniach ja myślę, że już nasz minister spraw zagranicznych, nasze ministerstwo spraw zagranicznych zacznie działać w tym kierunku, żeby jednak ta postawa Niemiec była bardziej jednoznaczna.
Projekt Nord Stream 2 przewiduje budowę dwóch gazociągów morskich z roczną przepustowością 55 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Tyle samo, ile istniejący gazociąg Nord Stream. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. W Zespole Szkół nr 2 imienia Jana Pawła II w Działdowie odbyły się warsztaty medialne Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z cyklu Zrozumieć Media. Zajęcia prowadzone były przez kadrę naukową Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. zagrożeń, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej. Uczestnicy poznali tajniki pracy dziennikarskiej, mieli możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie. Jak powiedział dyrektor szkoły Wiesław Smereczyński, inicjatywa organizacji warsztatów w liceum wyszła od samych uczniów.
Wielkie zainteresowanie młodzieży tymi warsztatami. To oni namawiali mnie, żeby takie warsztaty tutaj im zorganizować. A po drugie, mamy też klasy o profilu medialnym w liceum i oni chcieliby bardzo zobaczyć na żywo, jak warsztat dziennikarza od podszewki wygląda. Więc dlatego takie zainteresowanie, co kamerami można zrobić, co można zrobić za pomocą dźwięku, co można napisać, w jaki sposób. To jest bardzo ciekawe z punktu widzenia każdego młodego człowieka. Z pożytkiem dla wszystkich młodych ludzi te warsztaty będą, bo będą mogli inaczej patrzeć na przekazy medialne, inaczej odbierać to, co jest napisane, inaczej słuchać radia.
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży organizowane są w całej Polsce. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.